Witam serdecznie, Lech Pilarski, w rocznicę rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej. Przypomnijmy bohaterskiego obrońcę Grodna z września 1939 roku. To wtedy Sowieci rozpoczęli okupację Polski. Metody były barbarzyńskie. Naszymi gośćmi są Andrzej Bieluczyk oraz Adrian Korączewski, pasjonaci historii z Podlaskiego Muzeum Militariów oraz dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam panów.
Dzień dobry.
To przybliżmy postać Tadeusza Jasińskiego i także okoliczności, w jakich doszło do obrony Grodna, bo przecież w planach militarnych kampanii wrześniowej raczej obrony Grodna nie było.
No tak, była to obrona, można powiedzieć, improwizowana, tak to się chyba zresztą nazywa w terminologii...
Z łaciny ad hoc.
Tak, w terminologii wojskowej tak to się określa. Generalnie miasto zostało zagospodarowane częściowo przez oddziały wojskowe, częściowo przez oddziały, jeśli można tak powiedzieć, cywilne, bo do obrony miasta zostali zmobilizowani mieszkańcy samego Grodna, jak też mieszkańcy okoliczni, bo ściągali na te dni do Grodna ludzie z okolicy, tak? Byli na miejscu uczniowie, gimnazjaliści, byli studenci, byli wreszcie dorośli, którzy pierwotnie przygotowywali właściwie miasto do obrony przez wojsko, bo kopali rowy, przygotowywali możliwą broń, a ta możliwa broń to były głównie tak zwane koktajle Mołotowa, czyli butelki z benzyną. Na tym etapie zapewne nikt nie brał pod uwagę takiej możliwości, że ta ludność cywilna, a szczególnie młodzież, zostanie skierowana do walki. Właściwie ich zadaniem było przygotowanie terenu oddziałom wojskowym, które polskim oddziałom, które przez Grodno przechodziły i miały wykorzystać te przygotowane elementy. Ostatecznie, jak wiemy, stało się inaczej.
Jak się stało?
Ludność włączyła się aktywnie w walkę. Tak naprawdę można powiedzieć, że miało to miejsce, zaczęło się to jeszcze przed Grodnem, bo podobne walki, oczywiście o mniejszej skali, były stoczone w Kodziowcach bliskich. I tam już użyto właśnie koktajli Mołotowa, ale użyło je wojsko właśnie. Ułani zdecydowali się na obronę przed wojskami pancernymi, używając, oni mieli przygotowanych butelek z benzyną, więc używali na przykład lamp naftowych i też zadali tutaj skuteczne straty. Skończyło się to tragicznie, bo Sowieci zemścili się okrutnie, wykonali serię egzekucji na jeńcach. No i podobna sytuacja miała miejsce w Grodnie. Tutaj doszło do niezwykle zaciekłej obrony. Cywile włączali się w obronę przeciwko agresorowi sowieckiemu w kilku miejscach, począwszy od 17 września. To był swego rodzaju ewenement, bo właściwie ze strony przy agresji niemieckiej tego typu aktywności cywilów nie zanotowaliśmy. Natomiast tutaj rzeczywiście w kilku miejscach taka obrona była i w Grodnie doszło do niej w sposób wyjątkowo masowy. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie określić jakieś tutaj dokładniejsze liczby obrońców Grodna. Ocenia się na kilka tysięcy osób, zresztą w zależności od dnia, bo ta obrona trwała przez 3 dni i każdego dnia tak naprawdę troszkę inny był skład tych obrońców. Chyba w szczytowym momencie to było około 4 tysięcy osób. Tak to oceniali Sowieci, bo pewne wiadomości... Pewnie, no oczywiście patrzymy na nie też troszkę krytycznie, ale generalnie były to wiadomości z dzienników bojowych wkraczających jednostek sowieckich. Oni tak to oceniali, że obrońców w szczytowym momencie jest troszkę ponad 4 tysiące osób, z tego kilkaset osób to byli cywile. I tutaj szczególnie wyróżniła się młodzież miejscowa, studenci i gimnazjaliści. Wielu Grodnian później, wspominając te boje, mówi właśnie o tych sytuacjach, kiedy to młodzież, harcerze bardzo aktywni byli, dowodzeni przez swoich drużynowych, nie czekając na wsparcie, czasem ze wsparciem jednostek wojskowych, czasem bez tego wsparcia, atakowali czołgi przy pomocy tychże butelek i, co można powiedzieć, zaskakujące, a na pewno było to zaskakujące dla Sowietów, wiele czołgów udało im się zniszczyć, bo tylko według danych sowieckich to było kilkanaście czołgów i transporterów opancerzonych, a według polskich relacji, których przecież mamy bardzo dużo, nawet jeśli będziemy patrzeć na nie, no wiadomo, relacja jest czasem obarczona jakimś błędem, ale mamy w relacjach bardzo konkretne dane. Mamy czołgi spalone na konkretnych skrzyżowaniach, na konkretnych ulicach. Jeśli badacze to wszystko zliczają, no to wychodzi na to, że na pewno co najmniej 20 czołgów i pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych. To są naprawdę poważne straty.
Do tego Sowieci 200... musieli opanować Grodno, bo tam mieli przeprawy. Były mosty, którymi można było przez Niemen, który w tamtych stronach ułatwia ewentualną obronę, a w każdym razie hamuje przejście przez miasto wrogich sił. No tutaj musieli użyć takiego zmasowanego uderzenia i trzeba było w pewnym momencie odwołać się do bardzo barbarzyńskich metod, żeby udało się częściowo osłonić czołgi. Jedną z takich metod jest przywiązywanie ludzi i między innymi zdarzyło się to Tadeuszowi Jasińskiemu.
Kwestia śmierci Tadeusza Jasińskiego jest rzeczą, którą tak naprawdę znamy z jednego źródła, jeśli mówimy o szczegółach. Stąd też nie jest to do końca sprawdzone. Ja bym powiedział wprost, że powinniśmy te kwestie badać dalej. Mam nadzieję, że wielu badaczy, którzy są aktywni przy tej historii, uaktywnią się teraz raz jeszcze i może uda nam się ustalić coś nowego. Grażyna Lipińska, której relacja rozsławiła postać Tadeusza Jasińskiego, przedstawia tą historię bardzo, bardzo szczegółowo. Z relacji innych grodnian wynika obraz, no powiedziałbym, może mniej dramatyczny. Rzeczywiście jest mowa o tych chłopcach atakujących, niszczących czołgi. Jest także mowa o tym, że niektóre czołgi wlokły za sobą ciała pomordowanych tych chłopców. Na niektórych czołgach przyczepiano zwłoki tych chłopaków. Natomiast tak sytuacja mówiąca o żywym chłopcu, który jest przywiązany do czołgu w charakterze takiej żywej tarczy. Nam się no, Brona Głogowa z historii od razu tutaj kojarzy. Tak naprawdę poza Grażyną Lipińską nie jest powszechnie potwierdzana, aczkolwiek nie możemy jej oczywiście wykluczyć. Pamiętajmy, że Grażyna Lipińska była osobą, która osobiście uczestniczyła w tych zdarzeniach, była świadkiem naocznym, w związku z czym jej relacji absolutnie nie możemy w jakikolwiek sposób dezawuować. Natomiast musimy pamiętać, że to jest taka najbardziej dramatyczna relacja z obrony Grodna. Inne różnią się troszkę w szczegółach.
Czyli być może są jakieś różnice dotyczące tragicznej śmierci Tadeusza Jasińskiego, ale najważniejsze, że bohater, który do tej pory funkcjonował w takiej legendzie, poza tymi nielicznymi relacjami, to wszystko się potwierdza. Że taka postać była, że z imienia, z nazwiska, teraz już wiemy nawet jak ta postać wyglądała.
Znaczy, dla nas jako członków stowarzyszenia Grupa Wschód taka informacja, że w Białymstoku żyje rodzina, która opiekowała się mamą Tadeusza Jasińskiego, Zofią, i fizycznie było zdjęcie, portret Tadeusza. Więc my jako członkowie stowarzyszenia wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy. Nie widzieliśmy tego, ale szczątkowe informacje od osób starszych przecież, które podejrzewam, że nie znają dokładnie historii książkowej, tylko taką relację życiową, wskazywało, że coś jest na rzeczy.
Najważniejsze, że udało się zidentyfikować miejsce pobytu, że udało się zidentyfikować osoby, które związane były z matką Tadeusza Jasińskiego, a potem już można było zacząć poszukiwać zdjęcia.
Interesowanie się historią od lat. Po prostu pytałem swojej mamy o rodzinę, o historię rodziny. No i zaczęła właśnie mówić o... wspomniała kiedyś o portrecie, który wisiał w honorowym miejscu na ścianie u pewnej pani, którą się opiekowała razem z moją ciocią. I po pewnych właśnie tych opowiadań, faktach takich, jak właśnie mój serdeczny kolega Andrzej zaczął też wspominać mi o tej historii, skojarzyliśmy i wtedy zaczęliśmy.
Po prostu można powiedzieć przypadek, szczęście, cud,
tak,
że tutaj mamy nowego członka stowarzyszenia. Przy przypadkowej rozmowie pojawiło się Jasińska, Tadeusz Jasiński, portret, i to nas zmobilizowało do energicznej pracy, naprawdę energicznej pracy, włączenia się kilku osób bardzo energicznie, aby to zdjęcie odnaleźć i upublicznić, bo najważniejsze dla nas właśnie było upublicznienie, aby to zdjęcie i w ogóle cała historia Tadeusza Jasińskiego oraz jego legenda, żeby nie stała się już taką legendą, że część osób wierzy w nią, część nie. My wiedzieliśmy, że to jest prawda i chodziło nam udowodnienie, odnalezienie dowodów. Udało nam to się zrobić. Odnaleźliśmy portret, o który cały czas była rozmowa. Odnaleźliśmy zdjęcie, idąc przez Grodno z mamą.
Został sfotografowany i teraz to zdjęcie będzie dostępne. No właśnie, bo w internecie, w różnych publikacjach związanych z obroną Grodna takiej fotografii nie było. To, co tam funkcjonowało jako swego rodzaju ilustracja, to była tylko i wyłącznie ilustracja, że tak powiem, z epoki.
Tak, to jest w ogóle sprawa kuriozalna, bo my też, kiedy się pochyliliśmy nad tematem, stowarzyszenie, członkowie stowarzyszenia przyszli do nas z taką informacją, że jest szansa na odnalezienie tego zdjęcia, na pokazanie twarzy do tej pory nieznanej. Zaczęliśmy przyglądać się tematowi, rozmawiać z różnymi ludźmi i niektórzy mówią, no zaraz, przecież jest twarz, przecież ta twarz jest pokazywana przy wielu artykułach dotyczących Tadzia Jasińskiego. Zaczęliśmy szukać, na coś tutaj nam nie pasowało. Twarz maleńkiego dziecka w jakimś mundurku. No trochę to nie pasowało do tej historii. Jak troszkę głębiej w sprawę weszliśmy, okazało się, że ta twarz wykorzystywana jako twarz Tadzia Jasińskiego jest to twarz jednego z chłopców z Orląt Lwowskich. Ktoś kiedyś połączył historię Tadzia Jasińskiego z Orlętami Lwowskimi. Pewne zdjęcie zostało wykorzystane i tak to niestety poszło w eter. Został stworzony, no nie wiem jak to powiedzieć, legenda, mit, zupełnie nieprawdziwy. Także,
ilustracja pewnego mitu.
Tak jest, także Tadeusz Jasiński do dzisiaj pozostawał postacią z twarzy nieznaną. Mało tego, wiele osób do dzisiaj w Grodnie uważa, że Tadeusz Jasiński jest mitem, że osoba o takim imieniu, nazwisku nigdy nie istniała. To jest takie no, dziwne, nam się wydaje, że jest to rzecz już oczywista, właściwie w każdym podręczniku historii, i włącznie z podręcznikami szkolnymi. Postać Tadzia Jasińskiego w Polsce już funkcjonuje. Przecież nawet został on odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Ma ulice w wielu miastach, jest upamiętniony. Natomiast okazuje się, że na miejscu w Grodnie wiele osób mówi, że no tak, była rzeczywiście obrona Grodna. Byli chłopcy, którzy ginęli atakując te czołgi, ale Tadzio Jasiński, taka postać nie istniała. To jest jakiś mit, to jest oddanie honoru tym wszystkim chłopakom poprzez nadanie jakiegoś imienia, nazwiska. Dzisiaj wiemy nie tylko, jak ten chłopak wyglądał, nie tylko znamy jego twarz, ale przede wszystkim, myślę, że to jest nawet ważniejsze, wiemy na pewno, że on istniał i że rzeczywiście nazywał się dokładnie właśnie tak. To był Tadeusz Jasiński, syn Zofii Jasińskiej, lat 15, co też warto zaznaczyć, bo według relacji Grażyny Lipińskiej miał mieć zaledwie 13 lat. Była to też rzecz, która od początku była poddawana wątpliwość, bo według wszystkich relacji uczestniczyli w obronie co najmniej chłopcy, co najmniej gimnazjaliści, więc na pewno nie dzieci 13-letnie. I tutaj też udało się to potwierdzić. Właściwie można powiedzieć też dosyć przypadkowo, bo w całym materiale śledczym, który dzięki uprzejmości prokuratorów pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej udało nam się przejrzeć. No, potężny materiał, kilkadziesiąt tomów materiału, kilkaset zeznań, relacji, wspomnień zebranych z całej historii dotyczących tylko i wyłącznie obrony Grodna. Tak naprawdę w jednym miejscu okazuje się, że odezwał się człowiek, który był bliskim kolegą Tadeusza Jasińskiego. Zeznał, że wychowywał się razem z nim na jednym podwórku. biurku. Jak to powiedział, to był mój kolega z ulicy. I powiedział, że on miał 15 lat. A dlaczego był pewien tego wieku? No dlatego, że on sam miał 15 lat we wrześniu 1939 roku. Był równolatkiem, świetnie znał kolegę, wychowywali się razem i nie miał najmniejszej wątpliwości, że ten chłopiec miał 15, a nie 13 lat.
Cóż możemy powiedzieć o Tadeuszu Jasińskim? Czy udało się wyświetlić jego losy?
Znaczy był gimnazjalistą, znaczy tak jak co można powiedzieć o jego mamie. Nie? Była miłą, spokojną kobietą, religijną. Bardzo mocno związana z tatą była, bo nawet relacje, że jak dzieci się pytały, kto jest na zdjęciu, ona pytała, mój syn, miał 15 lat, zginął. I od razu płakała. To pokazuje, że była bardzo związana. Też chłopak 15-letni, który razem rusza z kolegami, ma ten, no jednak w bój, jednak chce zatrzymać nawałę sowiecką. To też pokazuje, że był wychowany w duchu patriotycznym na pewno. I mama musiała go dobrze wychować.
A dodajmy, że wychowała go samodzielnie. Był półsierotą, nie miał ojca. Wychowywała go samodzielnie matka, był częściowo pod opieką placówek opiekuńczych, był też pod opieką, w Grodnie funkcjonował pewien, można powiedzieć, program socjalny, mianowicie
system
opieki, tak, to dobre określenie, który polegał na tym, że oficerowie policji opiekowali się poszczególnymi takimi dziećmi, które wymagały dodatkowej opieki i Tadeusz Jasiński był wpisany jako podwładny niejako jednego z oficerów miejscowej policji, także ta opieka nad nim była tutaj, można powiedzieć, że ta opieka państwowa zafunkcjonowała bardzo dobrze, no bo chłopiec jakby włączył się w tę obronę, nie miał tutaj wątpliwości i poczucia ryzyka. Także no postawa, jedni mówią, że powiedzmy co najmniej lekceważąca w stosunku do zagrożenia, ale nie możemy odmówić tej postawie ogromnego patriotyzmu. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób, kiedy Zofia Jasińska trafiła do Białegostoku.
No właśnie, znaczy, czy udało latach, się znaleźć
znaczy, jakieś z relacji ślady. Wynika, że w latach 40, po 45 roku przyjechała tutaj wraz z rodziną Adriana i tutaj po prostu osiedliła się. Czy było to związane z tym, że chciała być blisko Grodna i grobusyna? Wielu repatriantów, wygnańców z tamtego miasta osiedlało się w najbliższych miast, mieście, bo czekali, kiedy wrócą. Oni się nie spodziewali, że Grodno zostało utracone. Mieli nadzieję, że jest to tylko chwilowe i wrócą na swoje ziemie, na których przez pokolenia mieszkali. Więc bardzo mamy tutaj w Białymstoku dużo Grodnian mieszkających i to też po prostu
pokazuje tych ludzi, tak, z miejscem.
Żyła skromnie w jednym pokoiku z aneksem kuchennym na dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, w kamienicy już nieistniejącej na poddaszu. Mieszkanie zawsze było czysto posprzątane. To akurat jest relacja mamy Adriana, oraz ciocia, które pojawiały się tam. Pracowała jako kucharka. Nawet ze zdjęć widać, nawet z tych już powojennych, co też odnaleźliśmy, że jest naprawdę skromną osobą taką.
No i raczej nie afiszowała się tym, że jest matką, no w sumie bohatera, jakby
tak,
nie
no, historycy, no jednak kto się interesował historią lat 40. do 56. roku, wiedział, że mogła się obawiać właśnie
represji.
No po prostu za syna wiele osób znikało z Białegostoku w biały dzień, na ulicach. Tutaj matka obrońcy Grodna, który atakował jednak Sowietów w 1939 roku była najbardziej narażona. Ona musiała widzieć wywózki na Syberię z Grodna, zatrzymywania, aresztowania.
Zwróćmy uwagę na tragizm tej postaci niesamowity, bo ona składając relacje na temat swojego syna, jedynaka, który zginął w tak tragiczny sposób, mówiła, że atakował czołg niemiecki. Nie przyznawała się nawet przed najbliższymi, że tutaj była to obrona przed agresją sowiecką.
Te relacje były dzieciom składane, więc może się bała, że dzieci nie poinformowały dalej.
Do tego stopnia obawiała się tutaj jakichś dalszych reperkusji. Wiedziała, czym jest system komunistyczny. Doznała tyle krzywd osobistych z ręki funkcjonariuszy tego systemu, że wiedziała, że nie może mówić pełnej prawdy na ten temat.
I zmarła w 1982 roku.
W sierpniu. Dokładnie 31 sierpnia. Jest pochowana na cmentarzu Farnym i znaleźliśmy jej grób. Ktoś odnowił tablicę i ktoś odnowił właśnie dla mamy Tadeusza, gdyż też jest informacja o, że jest to mama Tadeusza Jasińskiego, który poległ w obronie Grodna.
Mam nadzieję, że ta opieka nad grobem matki Tadeusza Jasińskiego będzie kontynuowana.
Stowarzyszenie na pewno się tym będziemy się interesować, będziemy na pewno zapalać znicze.
Być może tablica zostanie troszeczkę zmieniona, żeby w końcu oddać hołd matce Tadeusza Jasińskiego i żeby powstała taka swego rodzaju pamiątka w naszym mieście. Na zakończenie jeszcze przypomnijmy, co się stało z obrońcami Grodna, bo ich historia była równie tragiczna.
Tak, tutaj w Grodnie zginęło w czasie obrony kilkaset osób, bodajże 1500, 1600 osób oficjalnie zostało wziętych do niewoli. No i tutaj nastąpiła największa tragedia, bo 300 obrońców Grodna, zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych, poległo w egzekucji zbiorowej. Sowieci nie darowali tej zniewagi, nie darowali zatrzymania
ich
wojsk w Grodnie. I tak jak się zresztą działo to w innych miejscowościach, gdzie doszło do gwałtownej obrony polskiej, doszło do ogromnej zbrodni sowieckiej.
I tutaj na koniec, jako stowarzyszenie, mamy apel do szkół, samorządów, instytucji kultury. Tadeusz Jasiński jest patronem kilku ulic, ma plac, są tablice mu poświęcone. Jednak z tego, co się orientuję, nie ma ani jednej szkoły, której byłby patronem.
W naszym województwie?
W Polsce. Apelujemy do właśnie tutaj, że taka osoba, która oddała życie za ojczyznę, powinna mieć patronat nad młodymi ludźmi, być patronem. I tutaj, jeżeli jakaś szkoła się zdecyduje, przekazujemy te materiały, które jeszcze mamy znalezione, po prostu w depozyt dla tej szkoły, aby Tadzio Jasiński też był tak uhonorowany.
I będzie również uhonorowany w Muzeum Pamięci Sybiru.
Tak jest. W centralnym miejscu, w jednej z największych gablot, umieściliśmy zdjęcie Tadeusza Jasińskiego. Myślę, że kompozycja będzie zaskakująca, interesująca i będzie wzbudzać ciekawość naszych odbiorców, kim jest ta osoba umieszczona w tak nietypowym miejscu. Będzie pełnił rolę symbolu obrony cywilnej przed agresorami. Mamy obronę zbrojną, ale to będzie właśnie symbol tej obrony cywilnej.
I taki jest finał tej historii, która do tej pory była mocno mitologizowana. Teraz już wiemy, że wydarzyła się naprawdę i również wiemy, jak wyglądała postać, osoba, która tragicznie, ale bohatersko broniła Grodna w 1939 roku. Dziękuję za spotkanie. Będziemy do sprawy wracali. Tym bardziej, że 17 września tego roku będzie otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru. Taką nadzieję mamy, że dojdzie do tego i nie będzie już żadnych przeszkód.
My mamy pewność, panie dyrektorze.
To ja trzymam za słowo. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli Andrzej Bieluczyk oraz Adrian Korączewski, pasjonaci historii z Podlaskiego Muzeum Militariów oraz dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.